Przystąpimy do kontynuacji naszego tematu, a jest nim Księga Apokalipsy, Księga Objawienia Świętego Jana. I przypomnę, że ostatnim razem powiedzieliśmy sobie, że dwa rozdziały, rozdział drugi i trzeci Księgi Apokalipsy, przedstawiają poszczególne okresy historii Kościoła. Okresy historii Kościoła. Bo Kościół przechodził przez różne okresy. Różne to były okresy. Raz mu się wiodło lepiej, innym razem nie za dobrze, a jeszcze innym razem zupełnie źle. I właśnie te siedem listów opisanych, przedstawionych w drugim i w trzecim rozdziale opisują poszczególne okresy historii Kościoła. I omówiliśmy sobie dwa pierwsze okresy. Przypomnę, że pierwszy okres historii Kościoła jest przedstawiony poprzez list do zboru w Efezie, i ten okres obejmuje mniej więcej lata od 33 roku do 70 roku. Rok 33 to znamienna data, charakterystyczna data, to umowny rok, nie wdając się w szczegóły, jak powiedziałem, umowny rok, data śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa, a także zesłanie Ducha Świętego. Rok 70 naszej ery to tragiczny rok dla Jerozolimy, bowiem pod wodzą Tytusa legiony rzymskie zdobyły miasto, topiąc, zanurzając to miasto w morzu krwi, a jednocześnie krzyżując tysiące, jeśli nie więcej, nie setki tysięcy jego mieszkańców. A więc ten list opisuje właśnie ten okres. Drugi list to list do zboru w Smyrnie, opisuje stan Kościoła, czy historię Kościoła od roku 70 do roku 313. Słowo Smyrna oznacza gorzki. I powiedzieliśmy sobie, że to nie jest przypadek, że słowo gorzki jest nadany, gorzkie jest nadane temu okresowi. Powiedzieliśmy sobie, że gorzki był los naszych braci i sióstr chrześcijan w tym okresie. Bowiem właśnie w tym okresie, gdzieś mniej więcej od roku 65, a więc przed rokiem jeszcze 70, gdzieś od roku 65, począwszy od cesarza Nerona, rozpoczęły się straszliwe prześladowania Kościoła. Było ich około 10 tych ogólnoświatowych prześladowań, nie licząc tych lokalnych, pomniejszych, ale tych generalnych, dużych prześladowań było około 10 i rozpoczęły się one w roku 65, 70, a zakończyły się w roku 313. Gdy cesarz Konstantyn Wielki wydał tak zwany edykt mediolański, zwany jeszcze inaczej edyktem wolnościowym, który zrównywał chrześcijaństwo z innymi religiami, a nawet dawał pewne przywileje chrześcijaństwu. A to dlatego, że matka Konstantyna, Helena, była wierzącą, stała się chrześcijanką i za namową swojej matki Aleksander przyznał pewne przywileje chrześcijaństwu. I wspomniałem poprzednio, że jedni uważają rok 313 za rok łaski, błogosławieństwa, ponieważ Kościół uzyskał wolność, przestał być prześladowany, Ale i tak jest, faktycznie tak jest, biorąc pod uwagę zewnętrzne uwarunkowania Kościoła. Biorąc zaś sytuację duchową pod uwagę, to możemy stwierdzić jedno, że jest to początek osłabienia duchowego Kościoła. Że właśnie w tym okresie rozpoczęły się problemy wewnętrzne w Kościele. Tłumaczyłem dlaczego, choćby dlatego, że cieszący się przywilejami Kościół chrześcijański przyciągnął wszystkich karierowiczów, a więc tych, którzy chcieli być widziani, że siedzą na pierwszych ławkach, tych, którzy chcieli być uważani za chrześcijan, bo to się wiązało z pewnymi przywilejami. W związku z tym tłumy pogaństwa wdarły się do chrześcijańskiego kościoła. A ponieważ weszli do kościoła ludzie nieodrodzeni, ludzie, którzy się nie pozbyli swojego myślenia, swoich praktyk, niekiedy okultystycznych, pogańskich, wnieśli to także do kościoła. Swój sposób bycia, życia, swój sposób rozumowania, rozmów, reakcji wnieśli do kościoła. A ponieważ prawdziwi chrześcijanie byli w zdecydowanej mniejszości, ponieważ wcześniej zostali wytępieni, wymordowani przez poprzednich cesarzy, wkrótce te pogańskie zastępy zdominowały mniejszość chrześcijańską. I oczywiście weszły te zwyczaje do kościoła i dzisiaj czasem słyszymy takie oto stwierdzenie, że oprócz Biblii także ważną jest uświęcona tradycja, która sięga korzeniami do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Ale nie mówi się, kto dał początek tej świętej, w cudzysłowie, tradycji. Kiedy się ona poczęła, kiedy trysło to źródło i skąd to źródło trysło? Bo okazuje się, że wiele tych źródełek to iście pogańskie źródełka, ale przez wieki przebywania, trwania w Kościele uznane, uświęcone i bardzo często stawiane na równi z Biblią. Oczywiście jest to absolutnie niebiblijne. Biblia jest ponad wszelkie ustalenia, Biblia jest ponad wszelkie uświęcone tradycje, tym bardziej, że ich źródła są wątpliwej jakości. Dzisiaj, kochani, przejdziemy do trzeciego okresu i mam nadzieję, że go widzicie. Trzeci okres to jest okres pergamski. Okres pergamski, który datowo sięga od, znajduje się między latami 313 rokiem, a więc tym okresem, tym rokiem, w którym wydany został edykt mediolański, a bibliści twierdzą, że zakończył się ten okres w roku 606. Rok 606 to rok także w kościele no, charakterystyczny, ponieważ w roku 606 po raz pierwszy biskup Rzymu Bonifacy III został nazwany papieżem. I od tego właściwie momentu datuje się historia państwa watykańskiego i historia papieży, dlatego też ta data określa ten okres. A więc okres pergamski rozpoczął się od roku 313, trwał do założenia papiestwa, inaczej mówiąc do powstania państwa watykańskiego, państwa papieskiego. Co oznacza słowo pergam? Oznacza ono właśnie to, co się stało. Słowo pergam oznacza ziemskie wyniesienie, podwyższenie. Ziemskie wyniesienie, ziemskie podniesienie. Albo jeszcze inne dwa dwie nazwy. Całkowicie poślubiony albo wysoka twierdza. Ale wszystko to oznacza to samo. Nagle Kościół został wywyższony, nagle Kościół stał się całkowicie poślubiony sprawą świeckim, o tym będziemy za chwilę mówić, i nagle Kościół stał się potęgą, Kościół stał się twierdzą w roku 606. A więc Pergam oznacza ziemskie wyniesienie, całkowite poślubienie, całkowite oddanie się sprawom świeckim albo wysoka twierdza. A więc cały świat już wiedział, że chrześcijaństwo ma swoje państwo, że jest głowa tego chrześcijaństwa zwana papieżem i tak dalej, i tak dalej. I ten okres, kochani, został opisany przez list do zboru w Pergamie. Otwórzcie Apokalipsę, otwórzcie objawienie świętego Jana. W drugim rozdziale od 12 wiersza jest opis tego okresu. Jest przedstawiony ten okres. Nie będziemy tego czytać, ponieważ będzie lepiej, jeśli sobie na spokojnie w domu przeczytacie, analizując wiersz po wierszu. Ja chcę iść naprzód, chcę tylko zauważyć trzy charakterystyczne cechy tego okresu. Chcę zwrócić uwagę na trzy charakterystyczne okresy, charakterystyczne cechy tego okresu. Te charakterystyczne cechy tego okresu są przedstawione właśnie w liście do zboru w Pergamie, który poczyna się od 12 wiersza i kończy się wierszem 17. Chcę zwrócić uwagę na wiersz 13. Na wiersz 13. Powiada tu Pan Jezus do anioła zboru w Pergamie tak oto. Wiem, gdzie mieszkasz. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. I spójrzcie na koniec także tego wiersza. Jest to jakby powtórzone, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. To jest nietypowe stwierdzenie, to jest dziwne stwierdzenie, to jest charakterystyczne stwierdzenie. Do żadnego z listów takie oświadczenie nie zostało skierowane, a skierowane ono zostało do zboru w Pergamie. Czytamy, że w Pergamie mieszka szatan. Czytamy, że on tam ma swoje mieszkanie. Jak to jest możliwe, żeby w mieście mieszkał szatan? Bo Pergam to przecież miasto, w którym znajdował się zbór, nie wiadomo kto go założył, ale znajdował się tam zbór i okazuje się, że tam także tron swój, mieszkanie swoje miał szatan. Dlaczego tam akurat, a nie w Efezie? Dlaczego tam akurat, a nie w Tiatyrze? Dlaczego tam akurat, a nie w Sardes? Drogie siostry, drodzy bracia, są pewne powody, dla których szatan w jednym miejscu zakłada swój tron, a w innym miejscu swojego tronu nie zakłada. Może tylko atakuje, może tylko przelotnie bywa, gościnnie bywa, ale okazuje się, że tu był mieszkańcem tego miasta, tam miał swój tron, a więc był obywatelem tego miasta, nie wiem czy honorowym, czy niehonorowym, ale w każdym razie był mieszkańcem Pergamu. I z tego wywnioskować możemy pewne lekcje, pewne przemyślenia. Po pierwsze, bibliści powiadają, że nie możemy myśleć o szatanie jako wszędobylskim, jako wszędzie obecnym, jako wszechobecnym. Takim jest jedynie kto? Bóg, który jest wszędzie. Szatan natomiast jest ograniczony co do miejsca przebywania. Choćby z tego wniosku, możemy taki wniosek wysnuć, jak mówiłem na poprzednich wykładach, z tego, że gdy Bóg się pyta szatanie, skąd przychodzisz, to on odpowiada, a okrążałem ziemię. To znaczy, że on nie widzi całej ziemi naraz, tylko musi się poruszać, komunikować, przebywać z miejsca na miejsce, żeby móc wiedzieć, co się na świecie dzieje. A popatrzcie, tutaj go spotykamy umiejscowionego w Pergamie, a więc mieszkającego w Pergamie, siedzącego na tronie w Pergamie. Dlaczego akurat w Pergamie? Już wielokrotnie stwierdzałem, że szatan na każdym kroku uzurpuje sobie prawo do tego, by się stać podobnym do Boga, ale nie w tym sensie pozytywnym, ale w sensie negatywnym. Mówiliśmy kiedyś, że tak jak Bóg ma swój tron, tak i on w swej pazerności i pysze chce mieć swój tron. Tak jak Bóg jest wysoko na swoim tronie, tak i on chciał podnieść swój tron. A więc tak jak Bóg kontroluje świat, tak i on usiłuje kontrolować świat. A więc jednym słowem chce się stać równym Bogu. Za to został zrzucony, że chciał się stać równym Bogu. I teraz popatrzmy na ten wiersz. Pewnie pamiętacie, psalmista powiada, gdzie mieszka Bóg, w jakich to okolicznościach mieszka Bóg. Zaraz was naprowadzę do tego, o czym myślę. Jak myślicie, czy Bóg mieszka w takiej zgorzkniałej, skwaszonej, jak kapusta atmosferze? Kapusta z beczki? Czy Bóg w takiej atmosferze mieszka, gdzie jeden narzeka, drugi jeszcze bardziej narzeka, gdzie jeden z ciężarem przychodzi i jeszcze dokładają następni? I w nabożeństwie czuje się tę atmosferę owianą przygnębienia i smutku? Czy tak? Czy w takiej atmosferze możemy powiedzieć, mieszka Bóg? Kto z was pamięta, co powiada psalmista? W jakiej to atmosferze mieszka Bóg? W chwałach swego ludu. Dlatego Biblia nas zachęca. Wejdę do jego bram z narzekaniem, z zgorzknieniem i ze skwaszoną miną. Wejdę do jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. Najlepiej by było, gdybyśmy nasze kwasy pozostawili w domach. W ogóle się ich pozbyli. Słusznie, w ogóle się ich pozbyli, a żeby po to, żebyśmy mogli przychodzić do zboru z dziękczynieniem w sercu swym i tworzyli chwałę dla Pana. Nie tylko w zborze, także w naszych sercach, w naszym domu. Dlatego Biblia mówi, grajcie, śpiewajcie w sercach waszych Panu. A więc Biblia nas zachęca do tego, żebyśmy tworzyli atmosferę pełną chwały, pełną wywyższania Boga, bo w takiej atmosferze mieszka Bóg. Żebyśmy oddawali Mu, jak powiada psalmista, pokłony w świętych szatach. A więc Bóg mieszka w chwale swojego ludu. I okazuje się, że diabeł absolutnie tego samego chce. Bo, popatrzcie, dlatego on zamieszkał w Pergamie, ponieważ Pergam w owym czasie był ośrodkiem kultu Cezarów. Tam stała świątynia cesarza Trajana, gdzie przed posągiem Trajana w świątyni spalano kadzidła. A więc kadzono posągowi Trajana, cesarza. A przecież Paweł nam wyraźnie wyjaśnia, że jeśli się ktoś kłaniał Cezarowi Trajanowi, czy innemu cesarzowi, czy innemu posągowi, o takich lub innych kształtach, to lub owo wyobrażających, to tak de facto naprawdę nie kłania się posągowi, ale, kto z was pamięta z pierwszego listu do Koryntian? Demonom, które za tymi posągami stoją. I niektórzy ludzie są bardziej przywiązani do posągów niż do bóstw. Zabrać im posąg, to wolą, to będą na Boga mogą narzekać, ale posąg jest rzeczą świętą. A więc okazuje się, że właśnie gdy ludzie kadzili, kłaniali się posągowi Trajana, to tak naprawdę kłaniali się samemu szatanowi. To był czas oddawania mu czci, chwały. I dlatego on tam mieszkał, ponieważ tam mu była oddawana chwała. Tam mu była oddawana chwała. Po drugie, Pergam jako miasto był centrum kultu Zeusa. Tam znajdował się największy ołtarz Zeusa w Pergamie. Potężny, 30-metrowy, 30 na 20 metrów ołtarz Zeusa, po łacinie Jowisza. A więc tam się znajdował. Tam również oprócz tego, że czczono cesarzy, kult cesarza, to także jeszcze był kult Zeusa. I wreszcie, po trzecie, Pergam, o czym trzeba nam wiedzieć, był stolicą starożytnych babilońskich kultów. To jest ciekawe. Ja chyba mówiłem wam o tym, że wszystkie pogańskie religie wywodzą się ze starożytnego Babilonu, a prekursorem, a źródłem ich powstania był niejaki Nimrod. A z kolei jego żona dała żeńskiemu rodowi bóstw początek, a więc Samiramis. Ale Babilonia została w roku 539 podbita przez Persję i w związku z tym kapłani babilońscy uciekli do Pergamu i tam się osiedlili. I tam zaczęli swoje praktyki. W Pergamie w roku 539 tam przenieśli wszystkie kulty z Babilonu do Pergamu. No i oczywiście, gdzież mogło się szatanowi lepiej powodzić? Gdzież mógł czuć się bezpieczniej? Gdzie mu nikt nie dokuczał? Gdzie nikt nie mówił, poszedł precz, idź precz? Tylko w różnoraki sposób oddawano mu chwałę i w związku z tym nie oczywiście chwałę oddawano mu w sposób bezpośredni, może też, ale nie generalnie, ale w sposób pośredni, kłaniając się cesarzowi, kłaniając się Zeusowi, a jednocześnie tam operowali kapłani babilońscy. A zatem miasto Pergam było, możemy powiedzieć, miastem straszliwego bałwochwalstwa. I dlatego szatan sobie wybrał to miasto jako miejsce na swoje zamieszkanie. I to była pierwsza cecha charakterystyczna Pergamu. Zwróćcie uwagę, że drugą cechą charakterystyczną Pergamu było to, co jest zapisane w wierszu 15. Popatrzcie na moment na wiersz 15. Tak i ty, powiada Chrystus do anioła zboru w Pergamie, tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. A więc drugi zarzut, czy druga uwaga związana ze zborem w Pergamie to ta, że niektórzy ludzie z tego zboru trzymają się nauki Nikolaitów. Po raz pierwszy słowo Nikolaici pojawia się w zborze do Efezjan, w wierszu 6. W drugim rozdziale, w wierszu 6. Tu jest powiedziane tak: na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Tu zbór w Efezie jest pochwalony za to, że nienawidzi uczynków Nikolaitów, a więc za to jest pochwalony. Tu natomiast zbór w Pergamie jest zganiony za to, że niektórzy zborownicy, niektórzy członkowie tego zboru trzymają się nauki Nikolaitów. Zanim, kochani, wyjaśnię, na czym ta prawdopodobnie nauka polegała, bo różne są komentarze na ten temat, najpierw chciałbym jedną rzecz zauważyć. Zauważyć, że, i to jest zdumiewające, że u Boga istnieje coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Ja już kiedyś o tym mówiłem. Jak odpowiedzialność zbiorowa. To znaczy, że to nie jest tak, że oto w zborze może sobie ktoś robić, co chce, ale tylko on jest za to odpowiedzialny. A reszta zboru jest niewinna. Nie bierze, nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. To nie jest biblijne. To nie jest biblijne. Okazuje się, siostro i bracie, że ja i ty, jako jednostki, możemy się przyczyniać do błogosławieństwa zboru albo do jego trudnych sytuacji, do problemów tego zboru. Zauważcie, tu nie cały zbór trzymał się nauki Nikolaitów. Niektórzy, ale cały zbór, całemu zborowi Chrystus zagroził. Całemu Kościołowi Chrystus zagroził. I niech nam to przeświadczenie towarzyszy, że to nie jest tak. Ja sobie mogę, co chcę, ja mogę sobie robić i wszystkim wara od tego. To jest moja sprawa. Nie, nie. Jeżeli już się zdecydowaliśmy należeć do wspólnoty, należeć do ciała, to jako komórka i nasza pozycja w tym ciele jest odczuwana przez całe ciało. I nie może być tak, że palec najmniejszy gnije, psuje się, ale resztę ciała nie reaguje. Nie jest to tak. A zatem widzicie, jest coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Czyż nie pamiętacie? Przecież, kochani, sięgnijmy pamięcią wstecz. Pisze o tym może w innym kontekście, w biuletynie ostatnim. 10 tylko ludzi przyniosło złe wieści, ale cały Izrael poniósł z tego powodu pewne konsekwencje. Powinni byli, tych 10 powinno się było zapaść pod ziemię i byłby spokój, ale okazuje się, że nie, że cały Izrael poniósł konsekwencje, a jeden Achan ukradł w Jericho, a Izraelici ponieśli porażkę. I popatrzcie, tutaj jest to samo. Jezus powiada do kościoła w Pergamie: niektórzy z was trzymają się nauki Nikolaitów. Jeśli oni z tego nie zrezygnują, to ja ruszę świecznik twój. Tak dalej jest napisane. I widocznie nie opamiętali się, bo ten zbór przestał istnieć. To znaczy, że Bóg ruszył ten świecznik, a to sprowadziło się do tego, że zbór przestał istnieć. Dlatego nie dziwcie się, i nie dziwcie się, że Biblia nam nakazuje jako starszym zboru dyscyplinę, dyscyplinowanie. Jeśli ja nie wiem, to ja nie ponoszę odpowiedzialności. To ponosi odpowiedzialność ten, kto to robi. Ale jeśli ja już wiem, że ktoś coś i nie reaguje i pozostawiam sprawę, to wtedy ja ponoszę za to odpowiedzialność. Dlatego Biblia powiada: jeśli wiesz, że jakiś brat, to go napominaj. Pamiętacie, Paweł gani zbór w Koryncie, że tam się pleniło cudzołóstwo, a oni udawali, że nic nie widzą, że niczego nie ma. Paweł powiada: wy się nie wstydzicie? Przecież powinniście dawno byli z tym zrobić porządek. I tutaj mamy tę samą historię. Chrystus powiada: jeśli ci, którzy się nauki Nikolaitów nie opamiętają, no to ja muszę poruszyć cały świecznik. Na czym ta nauka Nikolaitów polega, czy polegała? Tak jak powiedziałem, trudno jest dowieść. I bibliści nie mają wspólnego zdania. Ja dzisiaj przedstawię tylko dwie wersje, choć jest ich więcej. Jedno z twierdzeń powiada, że autorem tej nauki, czy pomysłodawcą, albo tym, który tę naukę Nikolaitów wymyślił i jakby rozpropagował po zborach, był prozelita Mikołaj, diakon, który został w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich wybrany na diakona. W Dziejach Apostolskich, 6 rozdziale, w 5 wierszu, wśród tych 7 diakonów spotykamy Mikołaja, prozelitę z Aleksandrii. Szósty rozdział, piąty wiersz. Czytamy tam tak. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochanora, i Nikanora, i Tymeona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. I tenże Mikołaj, wedle zapisków historycznych, stał się głosicielem fałszywej nauki, a ta fałszywa nauka, która się pojawiła mniej więcej w tym czasie, polegała na tym, on twierdził, on nauczał, że najważniejsze jest nawrócenie się. A potem sobie można żyć, jak tam komu się podoba. I że jak tam kto żyje, to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Po to jest człowiekiem, żeby korzystał ze swoich możliwości. Inaczej mówiąc, to, o czym się dzisiaj mówi, wolność. Rób ta, co chce ta, Jurek Owsiak. A więc jeśli ktoś ma pociąg do mężczyzny, no to taki on jest i korzystaj ze swojej wolności, jeśli jesteś nawet mężczyzną, a zatem rób ta, co chce ta. Kobieta do kobiety, rób ta, co chce ta. A zatem, ale no to wcale nie oznacza, że straciłeś życie wieczne, jeśli się wcześniej narodziłeś na nowo. Możesz sobie potem już robić, co chcesz. Widzicie, no ostatnio nawet dyskutowałem z pewnym człowiekiem, który powiada, bracie, ja jestem takim ewangelistą, że codziennie się ludzie nawracają. Ja mówię, gratuluję, bracie. A pytam, jak to robisz? No, siadam z kimś albo idę z kimś i mówię, czy chcesz wyznać, że Jezus jest Panem? Oczywiście, że chcę. No i co pytam dalej? No, wystarczy, że on wyzna, że Jezus jest Panem No i przecież Biblia mówi, że jeśli kto wyzna ustami, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Ja pytam, no a co z tymi ludźmi potem? A to już nie moja sprawa. A zatem rób ta, co chce ta. Potem, po wyznaniu, że Jezus jest Panem. Ale to jest takie produkowanie, ja nie wiem kogo, karłów, nie pies, nie wydra, nie wiadomo kto to jest. To nie jest ewangelizacja. To nie jest to. I właśnie podobno, wedle zapisków historii, Mikołaj, prozelita z Aleksandrii, taką naukę zaczął głosić. A co my na to? Spróbujmy może dwa miejsca albo jedno miejsce w Biblii przytoczyć na dowód, że nie miał racji, że tak być nie może, że to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Oto w liście do Efezjan 5:5. W liście do Efezjan 5:5 czytamy tak. W liście do Efezjan 5:5 tylko przeczytam. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. A do kogo Paweł pisał ten list? A do świętych i wierzących Chrystusa Jezusa. Taki jest wstęp, prolog. Do świętych i wybranych Chrystusa. Ale zaraz Paweł powiada, ale uważajcie. Żaden bałwochwalca, nikt, kto nie prowadzi życia świętego, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa Jezusa. I takich miejsc w Biblii jest mnóstwo, są dziesiątki. A zatem dochodzimy do wniosku, że człowiek się powinien na nowo narodzić, ale także powinien po nowonarodzeniu prowadzić życie święte. Nowonarodzenie jest początkiem, a potem przychodzi okres uświęcenia. I po to, żebyśmy mogli prowadzić uświęcone życie, potrzebna nam jest moc wysokości, moc Ducha Świętego. Tymczasem nauka Nikolaitów polegała na tym, że nawróć się, a potem sobie żyj, jak uważasz. Ale słowo, drugie tłumaczenie z tego słowa, tej nauki Nikolaitów, ma inne znaczenie. Jest zupełnie zgoła inne. Mianowicie to słowo Nikolaici w języku greckim znaczy Nikolaos. Nikolaos. I to słowo Nikolaos w języku greckim składa się z dwóch pierwiastków. To jest bardzo także ważne. Mianowicie Nikao i Laos. Nikao i Laos. Słowo Nikao znaczy panować, władać, rządzić. Natomiast słowo Laos oznacza lud, ludzie. I teraz połączcie to razem i do czego dochodzimy, że Nikolaos znaczy panować nad ludźmi. Kiedy się rozpoczęła era panowania nad ludźmi w chrześcijaństwie? Aż do tego momentu wszyscy byli równi. Wszyscy byli braćmi i siostrami. Nawet apostoł Paweł się przedstawiał jako sługa, jako brat w Chrystusie. Nawet on prosi o modlitwy jakżeż często. Ale w roku 606 zaczęła się pojawiać, ale w roku 606 już się ukształtowała tak zwana kasta duchowieństwa. A więc księża, pójdźcie do kościoła, zobaczycie, jak ambony są wysoko. Po co? Dlatego ja nie chciałem w naszej kaplicy podwyższenia, ale mnie przekonali, że przynajmniej jeden stopień, bo z balkonu nie będzie widać, żeby patrzeć z góry na ludzi. A więc już samo miejsce stania, przebywania dowodzi, że oto jest ktoś nad głowami innych ludzi, prawda? A więc już księża, już kasta duchowieństwa, a więc jakaś uprzywilejowana, mająca klucze poznania. Co ten motłoch może wiedzieć? Co ten plebs może wiedzieć? Prawda? Plebs. No nie chcę wam mówić, co to znaczy słowo plebs, bo to jest bardzo, bardzo takie obrażające słowo. A więc co oni mogą wiedzieć? Dlatego nie wolno było już później nawet Biblii dotykać komuś, kto nie należał do kasty duchowej. A więc rozpoczął się klerykalizm, episkopalizm. A zatem rozpoczął się okres panowania jakiejś grupy nad pozostałymi. Ja muszę powiedzieć, że mnie to czasem i w naszym kościele zatrważa i oponuję jak tylko mogę, ale nie zawsze do końca potrafię osiągnąć to, co chcę. No, przyznam szczerze, że z takim sentymentem wracam do czasu lat 60. tu na tym terenie. Wyobraźcie sobie, byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, nie pamiętam nawet, czy już żonatym, chyba tak. Nie byłem ani diakonem. Nie wiesz, co chcę powiedzieć. Nie byłem wtedy jeszcze ani diakonem, ani ordynowanym. A wyobraźcie sobie, tutejsi bracia, wyobraźcie sobie, jakie przestępstwo zrobili. Ja nie wiem, czy im ten grzech, w cudzysłowie, będzie kiedykolwiek wybaczony, czy nie. Wyobraźcie sobie nieordynowanego, bez włożenia rąk, bez tytułu diakon albo prezbiter, no do prowadzenia chrztu go dopuścili. To się w głowie dzisiaj by nie mieściło. No wyobraźcie sobie, że wieczerze prowadziłem. Dzisiaj doszliśmy już do tego, że nie każdy może. Tylko ci, którzy są ordynowani. A więc zaczyna się klerykalizm. Ale ja chcę zrobić na przekór. W tą niedzielę nieordynowany człowiek poprowadzi wieczerzę pańską. Będę się musiał pewnie gdzieś spowiadać przed kimś. Ale ja nie widzę takiej potrzeby. Ja nie widzę takiej potrzeby i jesteśmy braćmi. Tak, to owszem, Biblia powiada, mówi o starszych. O starszych, ale nie mówi, że ci starsi mają, proszę? Tak, o wkładaniu rąk też. Ale nie mówi Biblia, że ci starsi mają, są dominantami, że dominują, że panują. Biblia mówi, że starsi mają być wzorem dla trzody. Proszę? Tak, usługiwać, ale przede wszystkim mają być wzorem dla trzody, a nie panującymi. Niestety w roku tym właśnie, 606, doszło do tego, że zaczęto wprowadzać, tak jak powiedziałem, panowanie jednych, którzy doszli do jakichś stanowisk, nad tymi, którzy do tych stanowisk nie doszli. Traci się braterstwo, traci się wspólnota, wywyższenie jednych nad drugimi. Kiedyś, jak Bóg da, będę mówił na temat starszych w zborze, na temat pastora, jego roli i zobaczycie, że nie, Biblia, że wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi. Pastor, starsi i pozostali, wszyscy w zborze, wszyscy jesteśmy równi. Ale, no wyobraźmy sobie, że wszyscy stajemy tutaj jeden obok drugiego. Choć wszyscy jesteśmy równi, ktoś jednak jeden jest pierwszy. Ktoś jednak jest pierwszy. I dlatego mówimy, że pastor jest pierwszy wśród równych. No ktoś musi być pierwszy. Ale wszyscy są równi. Ale to nie polega na tym, że oto ktoś przejmuje władztwo nad duszami ludzkimi i tak dalej, i tak dalej. I znowu odsyłam do mojego artykułu w biuletynie. Tam mówię, że każdy z nas ma prawo wyrazić swoje oczekiwania, życzenia, spodziewanie się. Każdy z nas, oczywiście nie każdy, nie zawsze musimy robić według zdania każdego, bo wtedy byłoby tak, że jeden do lasa, drugi do sasa. Pamiętacie tę karocę, która utknęła w błocie, żółw ciągnął w jedną stronę, ktoś tam w drugą, coś tam w drugą stronę, jeszcze coś tam w inną stronę i w końcu karoca ta stała i stała, bo każdy ciągnął w swoją stronę. Ja w takich wypadkach zawsze cytuję ulubioną moją bajkę Tuwima: zasadził dziad rzepkę. A gdy rzepka urosła, dziadek za rzepkę i ciągnie, i ciągnie, i wyciągnąć nie może. Przydałby się ktoś na przyczepkę, czy na doczepkę. Babcia. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę i ciągnął, i ciągnął, i wyciągnąć nie mogą. Przydałby się ktoś na doczepkę. Wnuczek. I wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, ciągnął i ciągnął i wyciągnąć nie mogę. Przydałby się ktoś na doczepkę. Mruczek. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, ciągnął i ciągnął i wyciągnąć nie mogę. I tak dalej, aż wreszcie żabka przyszła na koniec. Jak pociągnęli razem, aż rzepkę wyciągnęli. Podoba wam się taka bajka? Mnie się podoba, bo ona mówi o jedności. Możemy wiele w jedności, ale gdyby tak każdy z nich ciągnęło tę rzepkę w inną stronę, to by ją rozerwali, ale tak by nie wyciągnęli pewnie. No więc choć jesteśmy równi, ale tak musi być ktoś pierwszy. Ktoś, kogo Pan powołał, kogo Pan ustanowił, komu Pan dał wizję, kogo Bóg namaścił. A więc Nikolaici, to drugie tłumaczenie, oznacza, że w tym czasie, w tym okresie zaczęła się pojawiać kasta ludzi, grupa ludzi, która zaczęła panować nad pozostałymi. Następny okres w rozdziale drugim od 18 wiersza do 29 wiersza to okres tyjatyrski. Okres tyjatyrski. I muszę wam powiedzieć rzecz zdumiewającą. Bibliści uważają, że był to najtrudniejszy okres w historii Kościoła. Dlatego zastanawiam się, dlaczego mu tak wiele czasu, dlaczego tak wiele miejsca mu jest tu poświęcone w Apokalipsie. Bo popatrzcie, od 18 aż do 29 najwięcej, najlepszym okresem, to znaczy najlepszym kościołem jest zbór w Smyrnie, temu zaledwie 4 wiersze, a tutaj od 18 aż do 29, 11 długich wierszy. I ten okres tyjatyrski, zaczął się w roku 606, a więc w okresie tworzenia się państwa watykańskiego, papieskiego, i okres ten trwał do roku 1517. Co oznacza rok 1517? To też wszyscy wiecie. Zrodziła się wówczas reformacja, wielka reformacja. Co znaczy słowo tiatyra? Słowo tiatyra ma także dwa znaczenia. Po pierwsze, przyjemna wonność ofiary. Co to znaczy przyjemna wonność ofiary? No bo tak jak wspomniałem, był to najtrudniejszy okres w historii Kościoła. Dlaczego? Dlatego, że Kościół doszedł do takiej władzy, takiego stanowiska, że tak jak kiedyś sam był prześladowany, tak teraz Kościół zaczyna prześladować. Pali na stosach wszystkich tych, którzy ważą się mieć inne zdanie. Zamyka w lochach. W tym czasie, jak wiadomo, zginął Hus. W tym czasie rozszalała się ta straszliwa, zwana świętą, w cudzysłowie, inkwizycja. Miliony ludzi, podobno więcej niż Hitler, więcej niż Stalin. Nikt nie policzył, ale prawdopodobnie więcej pochłonęła istot ludzkich, tak zwana święta inkwizycja, niż ci wielcy despoci. A zatem jest to bardzo trudny okres w historii Kościoła. Okres tyjatyrski. On trwał od 606 do 1517 roku. Zakończył się ten okres wielką reformacją. Nie wiem, czy to jest do końca sprawdzone, czy też nie, ale czytając kiedyś biografię Marcina Lutra, czytałem, jak do tego doszło, że rozpoczął ten człowiek tak potężne dzieło. Rozpoczęło się to wszystko w jego duszy. Rozpoczęła się ta wielka reformacja w jego sercu. Dlaczego? Nie wiem, czy ja już to wam opowiadałem, czy nie, ale miał ogromny niepokój w swojej duszy. Nie mógł znaleźć nigdzie spokoju. W związku z tym rozmawiał z wieloma ludźmi na temat swojej duszy, na temat swojego niepokoju wewnętrznego. I ktoś mu poradził, że byłoby najlepiej, gdyby poszedł do klasztoru, przywdział habit zakonnika, zamknął się w celi, że tam w habicie zakonnika, w celi klasztornej znajdzie pokój dla swojej duszy. Usłuchał, bo tak bardzo pragnął pokoju. Poszedł, udał się do klasztoru, ale gdy zobaczył, co się dzieje wśród zakonników, no, że przypomnę to, co się obecnie pisze w gazetach i słyszy w radiu, gdy zobaczył, co się dzieje, co się wydarza w tym zakonie, to doszedł do wniosku, że jeszcze bardziej jest rozdarty wewnętrznie, niż był poza murami klasztoru. I znowu rozmawiał ze swoimi przełożonymi, ze swoimi znajomymi, z księżmi, i ktoś mu poradził, by się udał do Rzymu boso w pielgrzymce, i gdy znajdzie się w tym wiecznym mieście, jak się nazywa Rzym, to w Rzymie znajdzie pokój duszy, dla swojej duszy. Zrobił to. Po wielu dniach doszedł do Rzymu i z nadzieją szukał pokoju, chodząc po ulicach tego miasta. Ale pokoju nigdzie nie znalazł. Ani tu, ani tam, ani na takim miejscu, ani na takim miejscu. A gdy się napatrzył, co się dzieje, co wyprawiają ci pielgrzymi, którzy przyszli do tego miejsca, żeby się modlić i żeby szukać pokoju z Bogiem, gdy zobaczył, co oni wyprawiają, jak się prowadzą, to już praktycznie stracił zupełnie ochotę do szukania pokoju dla swojej duszy w wiecznym mieście. Doszedł do wniosku, że to miasto wcale nie jest takie święte, jak je tu i tam opisują. I podzielił się ze swoimi przemyśleniami z kimś. I ktoś mu powiedział, że tu oto są schody, a są w Rzymie takie schody pokutne, a wtedy, ja nie wiem, jak to jest dzisiaj, bo ja w Rzymie nigdy nie byłem, nie wiem, jak to jest dzisiaj, ale podobno wtedy te schody, one zwane są schodami Piłata, podobno Jezus po nich wkraczał, idąc na sąd przed Piłatem, były posypane piaskiem, także tłuczonym szkłem, a to wszystko po to, żeby ci, którzy idą na szczyt tych schodów, a na kolanach mieli iść, większą sobie pokutę zadawali. Większe cierpienia sobie zadawali, w ten sposób poprzez cierpienia oczyszczali swoją duszę. I ktoś mu poradził, żeby on tą samą drogą szukał pokoju dla swojej duszy. Zaczął więc wspinać się po tych schodach na kolanach i już po paru schodkach stwierdził, że jego kolana broczą krwią, skórek jest zdarty, ale ponieważ wszyscy dookoła niego szli, wstydził się wstać, choć zaciskał zęby z bólu, szedł dalej. I gdy praktycznie już omdlewał, na którymś tam ze schodków w głębi swej duszy usłyszał głos, wierzę, Ducha Świętego: sprawiedliwy, z wiary żyć będzie. Jest to w Malachiasza napisane, jest to w liście do Rzymian napisane. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Rozejrzał się dookoła, kto mu to co mówi, ale nikogo nie było, nikt nie zwracał na niego uwagi, pielgrzymi dosłownie płacząc szli wyżej i on także, popychany w pewnym sensie przez tych, którzy byli za nim, również dalej zaczął iść na kolanach. I gdy zrobił znowu parę kroków, już nie mógł dłużej i po raz drugi głośno jak dzwon w swej duszy usłyszał: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Stał, wszyscy się oglądają, a on zbiegł po tych schodach, wrócił do domu, wziął Biblię i zaczął czytać. Czytał. I oto do jakiego doszedł wniosku: że łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I nie jest to z was, Boży to dar. I że pokój z Bogiem mają ci, którzy dostąpili przebaczenia swoich grzechów. I tak oto rozpoczęła się wielka reformacja. Cóż nam dała reformacja? Księga, którą trzymam w ręku i którą się dzisiaj na co dzień posługujemy, była zakazaną księgą. Za posiadanie tej księgi można było pójść na stos. Za posiadanie tej księgi można było stracić życie. Można było. Wielka reformacja przywróciła ludzkości Pismo święte. Luter był parokrotnie wzywany do stawienia się w Rzymie przed papieża i innych, ale świadom tego, co się stało z Husem, który został wezwany także na jeden z synodów, a gdy pojechał tam, go na stosie spalono, postanowił nie reagować, nie pojechał i w ten sposób prawdopodobnie został zachowany przy życiu. I wielka reformacja, powtarzam raz jeszcze, przywróciła nam wiarę w Pismo Święte. Rozpoczęła się w roku 1517 wielka reformacja. Następny okres to, jak widzicie, to Sardes. Sardes. Sardes, a więc okres Kościoła zwany sardejskim, jest już opisany w trzecim rozdziale, kochani, od wiersza pierwszego do wiersza szóstego. Od wiersza pierwszego do wiersza szóstego i jest on określany datowo od roku 1517 do 1760. Tak? 1760, a więc okres 50, okres sardejski. Okres sardejski. Pozwólcie, że ja już nad nim się za długo zatrzymywać nie będę, bo chcę dzisiaj to koniecznie zakończyć. Okres sardejski, Sardes oznacza uciekający, oznacza odnowienie. Choć wspaniale się zaczęła reformacja, ale popełniono później mnóstwo błędów. Wiecie, że rozgorzała potem walka, wojna. Inni reformatorzy, jak choćby Kalwin, byli bezwzględni. Pogardliwe jest określenie kalwinista. Kalwin, jesteś gorszy niż Kalwin. Takie kiedyś funkcjonowało powiedzenie. A zatem to, co wspaniale się rozpoczęło, zaczęło niestety dryfować w nieodpowiednią stronę i w związku z tym inni ludzie, inne osoby, a zwłaszcza tak zwany po angielsku holiness movement, czyli ruch uświęcenia, potem ruch pietystyczny, a dla ciekawości wam powiem, że ruch pietystyczny miał bezpośredni wpływ na powstanie tak zwanego ugrupowania, tak zwanego stanowczy chrześcijanie, albo inaczej stanowcze chrześcijaństwo, albo ruch dla stanowczych chrześcijan. I tenże to ruch dla stanowczych chrześcijan, kolebką jak gdyby jego powstania był Dolny Żuków, Niebory, a potem między innymi Ustroń, a potem Jaworze. A więc ruch pietystyczny, ruch uświęceniowy, ponieważ ludzie widzieli, co się dzieje w Kościele, nawet tym luterańskim, przez Lutra jakby założonym, widzieli, że nie jest to, o co chodziło. W związku z tym ci ludzie uciekali jakby od tego Kościoła, dlatego ten Sardes znaczy uciekający, albo znaczy odnowienie. Ludzie zaczęli odnawiać swoje relacje z Bogiem i to nie w Kościele, tylko w domach. W domach zbierali się, modlili się, jeśli chodzi o Dolny Żuków, o którym przed chwilą wspomniałem, była tam tak zwana Helena Górniakowa, popularnie nazywana Mamulką, która modliła się w Sylwestra, czy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, już nie pamiętam, modliła się sama w domu i przeżyła chrzest z Duchem Świętym. W ten sposób to koło zaczęło się toczyć. Może później powiem, co się dalej działo ze stanowczymi chrześcijanami, gdzie oni są dzisiaj, gdzie ich dzisiaj szukać. No w każdym razie to się wszystko zaczęło w roku 1760. Ci ludzie uciekli z tradycji, uciekli ze skostnienia i szukali odnowienia. I wreszcie w roku 1750 nastaliśmy my, to znaczy Filadelfia. No bo następny okres to okres filadelfijski. Ten okres rozpoczął się w roku 1750, a zakończył się w roku 1900. Rok 1750 to, tak jak powiedziałem, początek powstawania odnowy, tej odnowy uświęceniowej. Ja muszę żałować, że w naszych zborach Kościoła Zielonoświątkowego dzisiaj nie kładzie się takiego nacisku na uświęcenie, jak się kładło nacisk na uświęcenie kiedyś tutaj w tych zborach. I zdumiewające, że w roku 1900, kiedy Duch Święty został wylany, bo to się w roku 1900 rozpoczął się współczesny ruch zielonoświątkowy i dlatego ta data 1900 na Azusa Street w Los Angeles w szkole biblijnej jedna ze studentek przeżyła chrzest Duchem Świętym, potem następni studenci zaczęli przeżywać chrzest Duchem Świętym. Do tego czasu to było w zasadzie, tego nikt nie przeżywał, tego przeżycia nikt nie miał, a zatem rozpoczął się nurt, ruch zielonoświątkowy. I popatrzcie, nie minęło, właściwie minęło 100 lat i dzisiaj się powiada, że zielonoświątkowców łącznie z charyzmatykami jest około 450 milionów. W ciągu 100 lat, jak się powiększyła ta liczba, potężna armia, że jesteśmy podzieleni, to prawda. To prawda. Ale gdybyśmy nie byli niebezpieczni dla diabła, diabeł by nas tak nie dzielił. Widocznie widzi, że z naszej strony zagraża mu szczególne niebezpieczeństwo, dlatego robi, co może. W każdym razie to się wszystko zaczęło w roku 1900. Ten ruch zielonoświątkowy, pentekostalny. A więc mówimy o drugich zielonych świętach. Ale coś chciałem powiedzieć, coś chciałem zaakcentować. Już w roku 1900 było powiedziane w proroctwie tam na Azusa Street, że przyjdzie taki czas w historii Kościoła i my w nim żyjemy, że będzie się bardziej akcentować dary ducha niż świętość życia. I my w takim okresie jesteśmy. Jestem przekonany, że gdybyście dostali zaproszenie na konferencję na temat świętości życia, ale gdybyście zostali zaproszeni na konferencję, gdzie będzie power, gdzie będą cuda i znamiona, gdzie będą się ludzie przewracać, koziołkować i tak dalej, i tak dalej. Czuję, że ja bym nie miał do kogo przemawiać, bo sala byłaby pusta. Tak, żyjemy w takim okresie, kiedy proroctwo wypowiedziane w roku 1900, że przyjdzie taki okres historii Kościoła, że ludzie będą mniej, nie będą chcieli słuchać na temat uświęcenia życia, świętości życia, a będą się koncentrować na tym, na mocy, na darach. Nadszedł. Ale tu, w tych zborach, za ojców wiary tych zborów, właściwie ten ruch się rodził stanowczych chrześcijan w roku 1900, 905, 10, to kładziono nacisk na świętość życia. I ta świętość życia obowiązywała jednostkę, ta świętość życia obowiązywała małżeństwa, rodziny, wszystkich. Mówię wam, że tak było. Tak było. Ja wierzę, może kiedyś kazanie na ten temat wygłoszę, że wchodzimy w okres czasu, kiedy Duch Święty, ale w którym Duch Święty nawraca, czy jak gdyby koło się zatacza, koło się obróciło, czy zatoczyło i jesteśmy w tym samym punkcie, kiedy Duch Święty po Kościoła głośno woła o świętość życia, o uświęcenie. A więc Filadelfia to okres od 1750 do 1900. A co znaczy słowo Filadelfia? Odwróć się do brata i siostry, obok której siedzisz, uściśnij mu dłoń i powiesz: Filadelfia. Filadelfia. A wiesz, co to znaczy? Miłuję cię. Miłość bratnia. Filadelfia. Halleluja. Za twoje słowo, za twoje napominanie nas, zachętę do świętości życia. Panie, chcemy prawdziwie stanowić zbór Filadelfia, w którym jedni drugich nawzajem miłują. Panie, złącz nas tym słowem Filadelfia, tą miłością bratnią. Złącz nas, Panie. Tak proszę, abyś nas błogosławił na nasze rozejście. Błogosław każdego brata, każdą siostrę, nasze rodziny, błogosław. I pomóż nam tu znowu za tydzień się zgromadzić, by słuchać dalszego ciągu słowa na temat zboru w Laodycei. Halleluja. Amen. Bierzecie dzisiaj wy kolektę, tak? Dobrze, pomodlimy się, by Pan błogosławił tę kolektę i potem będziemy dziękować Panu za słowo, za naszą bytność tu na tym miejscu. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy brać, możemy dawać. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas zapewniasz, że rzeczą lepszą jest dawać niż brać. Panie, dziękujemy Ci, że do Ciebie należy nasz duch, nasza dusza, nasze ciało i wszystko, co posiadamy. Panie, niech będzie błogosławione imię Twoje. Tak dziękujemy Ci. Halleluja. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje napominanie nas, zachętę do świętości życia. Panie, chcemy prawdziwie stanowić zbór Filadelfia, w którym jedni drugich nawzajem miłują. Panie, złącz nas tym słowem Filadelfia, tą miłością bratnią. Złącz nas, Panie. Tak proszę, abyś nas błogosławił na nasze rozejście. Błogosław każdego brata, każdą siostrę, nasze rodziny, błogosław. I pomóż nam tu znowu za tydzień się zgromadzić, by słuchać dalszego ciągu słowa na temat zboru w Laodycei. Halleluja. Amen.